Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś rozmawiamy o nazaretańskich małżeństwach i rodzinach. Z nami są przedstawiciele ruchu rodzin nazaretańskich, a są to ksiądz Sławomir Kowalski z Koordynacji Krajowej Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Ksiądz Jacek Gołębiowski, odpowiedzialny za wspólnotę Laboratorium Wiary. Jest to wydanie młodzieżowe Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
Szczęść Boże, witam.
Są z nami Państwo Anna i Dariusz Nachtygalowie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I jest Martyna Falkowska, tegoroczna maturzystka z Płocka, która przynależy do wspólnoty Laboratorium Wiary.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nazaretańskie małżeństwa i rodziny. Rozpocznijmy od Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Czym jest ten ruch?
Początki ruchu sięgają lat 80., właśnie połowy lat 80., kiedy to wokół księdza profesora Tadeusza Dajczara w środowiskach warszawskich zrodził się pragnienie głębszego życia z Chrystusem. I odkrywając poprzez studium świętych Kościoła, że dążenie do zjednoczenia z Chrystusem nie jest łatwą drogą dla człowieka i wielką pomocą jest bliskość z Matką Bożą, zawierzenie Maryi. I tutaj chociażby przykład właśnie Jana Pawła II, już świętego, który przecież sięgnął do tradycji Kościoła, tradycji mistycznej Kościoła, która właśnie odwołała się do Maryi, jego zawołanie: Maryjo, cały Twój. I właśnie dziś tutaj w tym kierunku również idzie na Ruch Rodzin Nazaretańskich, że dążenie do świętości, do bliskiego życia z Chrystusem dobrze jest łączone także z zawierzeniem siebie Matce Bożej.
Ruch Rodzin Nazaretańskich, jak sama nazwa ukierunkowuje nas, prowadzi do Nazaretu, do świętej rodziny świętego Józefa, Marii i Jezusa. Czy tam jest źródło inspiracji dla duszpasterzy, dla tych, którzy przynależą do Ruchu Rodzin Nazaretańskich, jak również dla młodzieży, którą w tym duchu formuje Ruch Rodzin Nazaretańskich?
Świętość. O nim właśnie mówił Jan Paweł II i tutaj wzór właśnie świętej rodziny jest nam bliski. Przy czym też trochę rozpatrujemy niekiedy oddzielnie drogę Maryi. Ufność Maryi wobec Bożych planów, wobec niej. Czy trochę i ja mogę również tej ufności od Maryi uczyć się. Z kolei też zawierzenie Józefa, który w momencie zwiastowania zawahał się, jak przyjąć Maryję. Właśnie, przecież zawahanie się jest naturalną cechą człowieka. Właściwie każdy gdzieś ma ten swój moment wątpliwości, czy idę dobrą drogą, czy w ogóle ja mogę pójść w życiu blisko ku Chrystusowi, być blisko z Chrystusem. Wiele osób ma pewne wątpliwości duchowe, ma wątpliwości moralne, a więc Józef jest na pewno bliski każdemu człowiekowi. W tym wymiarze zaufania, a jednocześnie no, gdzieś tych poszukiwań w głębi serca, czy Bóg naprawdę mnie wybiera, czy Bóg mnie zaprasza, jak mnie Bóg zaprasza, to, czy to jest dobra droga, którą idę.
Czyli w tym wymiarze święta rodzina jest wzorem, jest inspiracją?
Jest, ale także i tradycja Kościoła. Tutaj nawiązujemy dużo też do doświadczenia nurtu karmelitańskiego. Teresa z Lisieux, Jan od Krzyża, nawet Teresa z Wielka Zawila. Oczywiście także i polscy święci, jak mając Jan Kolbe, czy też Jan Paweł II. To są postacie, które są nam bliskie, z których dorobku duchowego również wiary dzisiaj czerpiemy.
Ksiądz Sławomir Kowalski z Koordynacji Krajowej Ruchu Rodzin Nazaretańskich wymienił ksiądz wszystkich świętych, którzy no, prowadzili życie zakonne, życie kapłańskie. Natomiast rozmawiamy o rodzinach nazaretańskich.
Tak, i tego szukamy. Nie ukrywam, że tęsknimy za małżeństwami, które napisałyby dziennik duchowy swojego życia małżeńskiego, swojej więzi z Chrystusem, tak jak trochę zostawiła święta Joanna Beretta Mola, ale też oczywiście i rodzice Tereski z Lisieux, Zelia i Ludwik Martin, którzy są już błogosławionymi i to nas bardzo cieszy, jak rodzina, małżeństwo włoskie, Quattrocci, których beatyfikował Jan Paweł II jeszcze. Więc oczywiście oni też tak, ale również i wpatrujemy się, wsłuchujemy, można powiedzieć, w duchowość małżeństw współczesnych. Małżeństw, które są pośród nas, co my jesteśmy na rekolekcjach, na dniach skupienia, którym możemy towarzyszyć w formie kierownictwa duchowego. Słuchujemy się w ich duszę, w ich serca, w ich pragnienie Boga i od nich, przyznam się szczerze, dużo się uczymy.
Są z nami Anna i Dariusz Nachtygalowie. Małżeństwo od ilu lat?
26 już.
26 lat. Państwa dzieci to?
Mikołaj, 23 lata. Maciek, 21. I Marysia, 18.
Czyli są Państwo nie tylko małżeństwem, ale stanowicie również rodzinę. Jak ten duch rodziny nazaretańskiej, tego, co przed chwileczką powiedział nawet ksiądz Sławomir, kształtuje Was, jak wyraża się to w życiu takim codziennym, małżeńskim? To doświadczenie Pana Boga, Matki Najświętszej, świętego Józefa, no też obecności Pana Jezusa i tych świętych, których studiujecie, których pewno wstawiennictwa upraszacie.
No tak, na pewno jakoś upraszamy wstawiennictwa, ponieważ gdzieś tak, myślę, w naszych sercach jest takie pragnienie, żeby jednak zostać tym świętym małżeństwem. A to pragnienie w moim sercu tak właściwie to już było bardzo wcześnie, jeszcze z lat takich szkolnych pamiętam. Natomiast potem myślałam, że to już jakby ta droga się trochę zakończy, bo przyszło małżeństwo, przyszły dzieci i życie rodzinne. Ale tutaj właśnie Pan Bóg przygotował taką niespodziankę. I tak naprawdę z tą niespodzianką, czego się nie spodziewałam, właśnie przyjechał do domu mąż, który powiedział, że słuchaj, jedziemy na rekolekcję Ruchu Rodzin Nazaretańskich. I tak naprawdę tam się wszystko zaczęło, bo jakby tam zobaczyliśmy obydwoje, że można jednak żyć tak w świecie i żyć z Panem Bogiem, żyć z Matką Bożą w rodzinie, uczyć się od niej modlitwy, uczyć się od niej adoracji Chrystusa. No i jakoś spróbowaliśmy po prostu tą drogą iść. To już było 13 lat temu.
Czyli małżeństwo nie zniszczyło tych tęsknot, które były jeszcze w narzeczeństwie, czy w życiu takim panieńskim, ale wręcz przeciwnie.
No właśnie jakoś Pan Bóg tak niespodziewanie odpowiedział na to moje pragnienie w sercu i myślę, że to tak właśnie jest, że jak ktoś ma takie gorące pragnienie w sercu, to Pan Bóg odpowiada po prostu na to
pragnienie. Panie Dariuszu, czy Pan wiedział o tym pragnieniu małżonki?
Myślę, że wtedy, w tamtym czasie nie wiedziałem o tym, o jej pragnieniu, bo po prostu ja nie miałem takich doświadczeń z młodości, tak? Nie przeszedłem żadnej formacji we wspólnotach przy kościele, ale jakaś taka tęsknota bycia razem była, żebyśmy po prostu spróbowali inaczej żyć, bo już jakby kilka lat małżeństwa minęło, dzieci zaczęły nam rosnąć, zaczęły się tworzyć sytuacje trudne i gdzie szukać jakby odpowiedzi i rozwiązań na te sytuacje. I tak się właśnie stało, że zostałem zaproszony przez kolegę na pielgrzymkę taką właśnie do Częstochowy, Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Nie wiedziałem wtedy, po co jadę i w jakim celu, ale jak już wracałem, to wiedziałem, że to było to. I właśnie od tamtego czasu to się zaczęło.
Pan nie wiedział o takim pragnieniu żony, że chce zostać święto?
Bo wtedy to jeszcze i ja tak jakoś chyba nie byłam przekonana do tego.
No, gdy się jest młodym, gdy są wydarzenia, różne problemy, to mi się wydaje, że po prostu to każdy rozwiązuje to na poziomie takim po prostu ludzkim. Czyli potrzeb jakiejś pracy, tak, która no, jakoś daje utrzymanie rodzinie, wychowania dzieci, posłania do szkół, troski o nich, ale też no, takiego wspólnego też bycia. Moim pragnieniem jakimś było takim właśnie, żeby spróbować jakoś inaczej poprowadzić naszą rodzinę. Nie wiedziałem jak, nie miałem pomysłu, ale wiedziałem, że coś mnie takiego jakby podpowiadało. Nie wiem, czy to był Duch Święty, jakoś podpowiadał coś takiego, że masz inaczej przeżyć to życie. I właśnie, gdy nadarzyła się taka okazja, skorzystałem tego, skorzystaliśmy razem. Wyjechaliśmy na takie rekolekcje właśnie letnie Ruchu Rodzin Nazaretańskich w góry, do Bańskiej Wyżnej, gdzie tam po prostu przez 10 dni no, przeglądałem na oczy. Nie wiedziałem o pewnych rzeczach, żyłem w świecie, ale nie wiedziałem, że tak można żyć, że można razem z Panem Bogiem żyć w codzienności. Bo to, się, bo to w takim wcześniejszym życiu było to rozdzielane. Tylko niedziela msza święta, a tydzień świeckie życie.
A czyli była msza święta niedzielna?
Niedzielna była, tak.
Dzieci do 13 lat temu, to jeszcze chłopaki do Komunii Świętej już byli pierwszej zapewne?
No tak, przechodziliśmy jakby no wszystkie, wszystkie komunie, dzieci, wszystkie uroczystości do ostatnio do ślubu naszego syna, bo w sierpniu zeszłego roku się ożenił, z czego byliśmy bardzo szczęśliwi, że bo bardzo można powiedzieć, że jest młodym mężczyzną, ale jednak no zdecydowali się ze swoją już teraz żoną na to, żeby wcześniej być razem właśnie dlatego, żeby być blisko Pana Boga, żeby no żeby jakoś łączyć to życie takie świeckie, ludzkie, chociaż im znajomi dziwili się, czemu tak wcześnie macie jeszcze przed sobą całe życie, jeszcze do 30, a jednak nie, właśnie to pragnienie bycia z Chrystusem, w łączności z Nim spowodowało, że oni też chcieli być właśnie razem tak, jak Pan Bóg tego chce, żeby nie musieli się ranić wzajemnie. No i co jeszcze chciałam powiedzieć, że to jest tak, że my próbujemy na co dzień żyć jakby Eucharystią, próbujemy na co dzień żyć adoracją Najświętszego Sakramentu, ale też dla nas takim bardzo cennym, cenną rzeczą, którą dostaliśmy w Ruchu Rodzin Nazaretańskich, to jest kierownictwo duchowe. Mamy wspólnego kierownika duchowego i dzięki temu myślę też jakoś uczymy się pokory wobec siebie. Uczymy się, żeby codzienne trudności, czy nasze wady, które jednak mamy i których się łatwo nie pozbędziemy mimo wysiłków, jakoś próbować akceptować na tyle, na ile jest to możliwe i rozmawiać też o tym, ale też modlić się o to, żebym umiała na przykład przyjąć, ja przynajmniej często właśnie tak się modlę, żebym umiała przyjąć swojego męża takim, jakim jest. Jest kochanym, dobrym człowiekiem i żebym umiała go przyjąć, a w trudnych chwilach, żebym umiała wyprosić łaskę dla niego, potrzebną do tego, żeby no, on też mógł łatwiej jakoś te wszystkie trudności swoje przechodzić.
Jeszcze jedna kwestia do Państwa, a mianowicie przyglądają się Państwo świętym na pewno, Matce Najświętszej, świętemu Józefowi zresztą. To spotkanie przed wejściem na wizję było wspólną modlitwą tutaj, pozdrowieniem anielskim. Natomiast wiem, że kobiety często stwierdzają, niezależnie od wieku, że faceta, przepraszam za kolokwializm, zrozumieć to rzecz niemożliwa. Gdy mówimy o mężczyznach, to oni mówią zupełnie to samo. I chciałbym zapytać, czy to spotkanie z Ruchem Rodzin Nazaretańskich, z duchowością świętych, którą zgłębiacie Państwo, zarówno słyszeliśmy o świętych mężczyznach, o świętych kobietach, czy to pozwala wzajemnie siebie zrozumieć, zrozumieć duchowość mężczyzny, zrozumieć duchowość kobiety, zrozumieć przyziemność męską i żeńską, czyli taką codzienność, że to są jednak inne światy, inne reakcje, inne spojrzenia, inny słuch, inna mowa?
Myślę, że właśnie tak naprawdę w Ruchu Rodzin Nazaretańskich dowiedziałem się o tym, że tak jak ksiądz mówi, że to są dwa światy. Wcześniej jakby o tym nie słyszałem. Nie widziałem te różnice, ale nikt tego nie nazywał w ten sposób, tak? Odmienność kobiety, mężczyzny, że tak naprawdę to są dwie odmienne natury. Ruch Rodzin właśnie w tej chwili przygotowuje nas do jakby zrozumienia jedni drugich. Mamy rekolekcje, dni skupienia takie męskie na przykład, gdzie przyjeżdża na wieczór, na adorację po pracy 50, 60, 70 mężczyzn i mamy wspólną właśnie adorację godzinną, dwugodzinną. Mamy konferencję, którą właśnie przygotowują kapłani, którzy właśnie mówią nam z punktu widzenia jakby mężczyzny, tak? Kobiety też mają takie swoje dni skupienia. Jeździmy także na rekolekcje małżeńskie. W tej chwili byliśmy miesiąc temu na rekolekcjach małżeńskich 40+, pod tytułem Jak wrócić do siebie, kiedy odeszły dzieci. I wtedy tam się spotykamy właśnie z innymi małżeństwami, którzy mają jakieś swoje własne problemy, dzielimy się tym właśnie swoim doświadczeniem. Są przygotowane konferencje dla nas. Mamy wspólne grupy dzielenia, czyli to mamy takie spotkania, gdzie odnosimy się do tego, jak odbieramy dane słowo na daną chwilę. I myślę, że właśnie no, duchowość ruchu rodzin pozwala nam jakby akceptować siebie wzajemnie odmiennym. Czyli ja wiem jakby, że moja żona inaczej na pewne rzeczy reaguje i to akceptuję, bo to wiem. Jestem do tego jakby przygotowany. Pan Bóg jakby właśnie Matka Boża to jakoś pokazuje, a z drugiej strony moja żona wie, zna moje cechy jakby męskie i też jakoś po prostu no, to także akceptuje.
Pani Janyn.
No tak, przypomniała mi się piłka mojego męża. Mój mąż jest zapalonym piłkarzem. Ja pamiętam, że kiedyś jako młoda mężatka, zresztą no, mieliśmy malutkie dzieci, tak w niedużej przerwie, zawsze to mówiłam, po co ci ta piłka, już byś został w domu. Dzisiaj rozumiem, że mężczyzna inaczej funkcjonuje i nie ukrywam, że jest mi łatwo, tak, ale jakoś rozumiejąc to, że on ma taką potrzebę, akceptuję to. Ale też to jest tak, że to jest też jakoś poparte no, taką modlitwą też, żeby ta moja upartość, no, taka i to myślenie...
Pani to rozumie czy akceptuje?
No ja to akceptuję, tak, w tej chwili z miłości do męża jakoś akceptuję, ale też to jest też tak, że z czasem...
Pytanie... To akceptowanie męża jest owocem własnych sił wewnętrznych, psychicznych, uczuciowych, czy może
właśnie
trochę...
chciałam powiedzieć, tak, że to jest właśnie tak, że to się bierze też z modlitwy. Na przykład my wspólnie się modlimy, tak, wieczorem, rano wspólnie się modlimy, wspólnie chodzimy na Eucharystię. Myślę, że to nas też jakoś przybliża do siebie, że widzimy te swoje potrzeby. I no jakoś próbujemy w łączności z Panem Bogiem rozwiązywać te wszystkie nasze sprawy, nawet jeśli one są właśnie takie trudne, różnica charakteru.
13 lat temu, jak Państwo wrócili z tych rekolekcji, jak dzieci zareagowały?
One były z nami. One się bardzo cieszyły, że mogły być z nami. Także to było takie właśnie
radosne. To wspólne są rodzinne rekolekcje.
Czy w domu był wtedy przewrót organizacyjny po powrocie, czy...
No tak jak w każdej rodzinie, myślę. Był bałagan, trzeba było posprzątać wszystkie rzeczy, prawda? Natomiast relacje...
To znaczy tak, myślę, że tak, że ja przynajmniej tak, chciałem to jakoś wszystko tak trochę inaczej to zmienić, ale z perspektywy czasu widzę, że to no ale to tak się zaczyna, tak się to dzieje. Przecież nikt od razu się nie urodził jakąś osobą, prawda, która wie, jak w życiu postępować. Dlatego właśnie my często modlimy się, prosimy Pana Boga jakoś, żeby dał nam jakby zrozumienie pewnych sytuacji, prawda? Pokonanie samych siebie, no chociażby to żona mówi o mojej piłce, ja powiem o jej zakupach na przykład. Jak można iść i kupować coś. Ja to jak coś idę i kupuję i wychodzę, tak? A żona jak idzie do sklepu, a ja z nią jestem, no to wiadomo, weźmie jedną rzecz, przejrzy, położy, weźmie drugą, przejrzy, położy. I teraz na tej cierpliwości, tak, skąd? Po ludzku to się kończą. A jak się już ma jakieś ileś lat małżeństwa ze sobą, już pewne jakby pierwsze zauroczenia jakieś mijają, na czym budować tą więź? W jaki sposób towarzyszy tej mojej małżonce w tych zakupach, które no, z punktu widzenia mężczyzny nieraz można to szybko zrobić. No, daj mi kartkę, ja to kupię przecież.
Nazaretańskie małżeństwa i rodziny, o tym dziś rozmawiamy. Ksiądz Jacek Gołębiowski, odpowiedzialny za wspólnotę Laboratorium Wiary, czyli bardziej praca z młodzieżą. No właśnie, jak młodzież...
Jest wybuchowa
młodzież.
Jak sama nazwa wskazuje, laboratorium, czyli dość wybuchowo jest.
Tak.
Ale wszyscy przeżywają. Jeszcze nikt nie zginął.
Chodzą w sutannach czy w białych fartuchach?
Zazwyczaj jednak w sutannach.
Tak. Na czym polega to Laboratorium Wiary?
Właściwie to jest taka odpowiedź na apel, który kiedyś skierował do młodych księży. Wtedy byłem młodym jeszcze księdzem. W 2000 roku święty Jan Paweł II podczas Światowych Dni Młodzieży, kiedy w Rzymie mówił o tym, żeby, tak to odebrałem wtedy będąc tam, żeby budować laboratoria wiary. Czyli miejsca, w których po pierwsze spotyka się młodzież, w których doświadcza miłości Pana Boga, radości, wspólnoty, ale w których też doświadcza właśnie swojego trochę niedowiarstwa, czyli właściwie naszego niedowiarstwa. I to mnie niezwykle zainspirowało, że Jan Paweł II powiedział, żeby tworzyć te laboratoria wiary. I muszę powiedzieć, że ta jakby zachęta papieża zaowocowała pierwszą małą wspólnotą, która się zrodziła w Płocku właśnie, z takiej potrzeby serca, bo pracując z młodzieżą już od wielu lat, odnoszę wrażenie, że wszystko zaczyna się od pytania. Czyli młodzież przychodzi, bo ma pytanie. To pytanie czasami jest miłe, sympatyczne, z uśmiechem, ale czasami jest niezwykle trudne, a wręcz nawet złośliwe i dość nerwowe. Niemniej jednak odnoszę wrażenie, że to jest cudowny moment do rozpoczęcia budowania relacji, czego tak naprawdę tej młodzieży bardzo potrzeba, żeby stworzyć normalne relacje, najpierw te ludzkie. Bo gdybym nawet chciał przepięknie mówić o Ewangelii, ale nie zbuduję choćby tej podstawowej relacji z tym młodym człowiekiem, to nie ma szansy na to, żeby przez tą powłokę naszą ludzką przeniknęło to Boże Słowo, jeśli nie ma zbudowanej relacji. I też mam takie wrażenie, że gdzieś na końcu tych wszystkich potrzeb, które często młodzi ludzie mi mówią, opowiadają o tym, opowiadają o swoim domu, o swoich relacjach w szkole, o relacjach z rówieśnikami, o miłości, o przegranej, o porażce życia, gdy się ma 16, 17 czy 19 lat, to wówczas gdzieś na końcu tego wszystkiego i tak jest gdzieś pragnienie Pana Boga i pragnienie prawdziwej miłości, która właściwie realizuje się najpiękniej w tej relacji z Chrystusem.
Z jakim pytaniem najczęściej przychodzi młody człowiek?
O, wachlarz jest potężny. Jak na przykład nie zwariować w domu? Co mam zrobić? Słuchać taty czy mamy? Jak poradzić sobie na przykład z miłością, w której on jest zupełnie dziwny w pewnych sytuacjach. Trochę to jest tak, jak tutaj właśnie słyszałem od naszego małżeństwa. Inne pytania, co mam zrobić, żeby uwierzyć? Jak, bo też to jest i wspólnota studencka, więc jakie studia powinienem podjąć. Oczywiście nie jestem wyrocznią, nie siedzę tam jak jakaś wieszczka, która teraz rozdaje karty i tłumaczy wszystkim, że masz zrobić to lub tamto. Nie, to jest decyzja człowieka, który jednak pyta Pana Boga o to, co tak naprawdę powinno w jego życiu być, a czego być nie powinno. Pytania są naprawdę przeróżne, bo ponieważ laboratorium wiary to też są młodzi ludzie, piąta i szósta klasa szkoły podstawowej, więc ich pytania też są nieco odmienne. Natomiast jest naprawdę cały wachlarz pytań o życie, o Boga, o miłość, o wiarę, o nienawiść.
Czy są pytania, jak zdać maturę?
Raczej takich pytań nie ma, ale niektórzy sądzą, że pielgrzymka na Jasną Górę to jest wszystko, co wystarczy, żeby tę maturę zdać.
A, rozumiem. Martyna Falkowska, tegoroczna maturzystka, czy do Laboratorium Wiary też przyszłaś ze swoim pytaniem?
Właściwie swoją przygodę z laboratorium zaczęłam tak trochę może nawet nieświadomie, bo wcześniej dla mnie Kościół, wiara była czymś takim też tylko na niedzielę. Tak, no niedziela, taka tradycja. I w pewnym momencie pojawił się w naszej parafii ksiądz, który miał w sobie coś innego niż wszyscy pozostali, który chodził z ogromnym uśmiechem, który zaczepiał młodzież, dzieci, w ogóle nie znając ich totalnie. I właśnie do mnie też podszedł. Był to ksiądz Jacek właśnie, który totalnie mnie nie znając podszedł, zaczepił, zagadał. No i zaprosił właśnie na Laboratorium Wiary. I wtedy właśnie zaczęła się właśnie moja przygoda z laboratorium wiary. Wtedy pierwszy raz poszłam
na... Pytanie, które brzmiało gdzieś tam w głowie, to było, dlaczego ten ksiądz się uśmiecha?
Tak.
Bo dlaczego jest taki inny?
Tak, dlaczego jest inny? I że wiara może wyglądać inaczej właśnie, że wiara to nie jest tylko niedziela, że to nie jest tylko jakieś tam kazania księży, tylko że wiara to jest też coś innego, że pokazanie, że wiara można żyć na co dzień i że może ona dawać właśnie taką ogromną radość też.
Kiedy rozpoczęła się twoja przygoda z laboratorium wiary?
6 lat temu, już teraz 6 rok, 1. klasa gimnazjum. To był pierwszy moment, kiedy właśnie... No właściwie to były pierwsze początki laboratorium wiary w Jadwigi, zaraz jak zostało właśnie zakładane w Jadwidze.
W
parafii Świętej Jadwigi, tak, w Płocku. No i właściwie od tamtej pory tak mnie wciągnęła ta wspólnota, że z osobami, z którymi przyszłam właściwie, teraz praktycznie z tej ekipy, z którą przyszłam, nie został nikt. I kiedyś właśnie usłyszałam od księdza, że to też jest taki Boża łaska dla mnie, że wcześniej właśnie też bardzo zwracałam uwagę na ludzi, bardzo trzymałam się ludzi, ale z czasem właśnie laboratorium wiary wspólnota pokazała mi, że mogę inaczej, że nie muszę tylko trzymać się tej ekipy, tylko że poza ludźmi jest jeszcze ktoś, kto mnie trzyma właśnie tu przy życiu, kto jest cały czas przy mnie. Wspólnota właśnie pokazała mi, że tą osobą jest Pan Bóg, który pomimo, że ludzie się odwracają, że ludzie zmieniają zdanie, że tak jak właśnie część odeszła już z laboratorium, to, że jednak On jest stały, że On jest cały czas, że On się nigdy nie zmienia, że On zawsze jest przy mnie, że On zawsze mnie kocha pomimo tego, jaka jestem, pomimo tego, że grzeszę, to On właśnie okazuje cały czas swoje miłosierdzie i to właśnie Jego miłości mogę doświadczać. To właśnie tego zaczęłam doświadczać właściwie poprzez wspólnotę. W wspólnocie też w laboratorium myślę, że doświadczałam takiej prawdziwej przyjaźni. Wcześniej były takie przyjaźnie, ale to opierały się takie bardzo relacjach ludzkich. Myślę, że tutaj też poznałam, na czym polega prawdziwa przyjaźń, że doświadczyłam tego, że przyjaźń to jest nie tylko bycie ze sobą wtedy, kiedy jest dobrze, wtedy, kiedy się śmiejemy, kiedy uśmiechamy się, ale przyjaźń to też przede wszystkim osoby, do których mogę przyjść, kiedy jest mi smutno, kiedy mam jakiś problem, którym mogę wszystko powiedzieć.
Ja muszę zadać pytanie, czy jesteś we wspólnocie i przy Panu Bogu dlatego, że można grzeszyć, a On przebacza, jest miłosierny, czy są jeszcze jakieś inne względy?
Znaczy, myślę, że jest wiele powodów, dla których jestem we wspólnocie. To jest, myślę, jeden z powodów, który mnie zaciągnął do tej wspólnoty, który mnie trzyma, który mi właśnie wspólnota pokazała mi to, że pomimo, że jestem takim, jak mówił właśnie Juan Diego, jestem takim nikim, to, że On mnie taką właśnie kocha, to, że tutaj jestem, to, że On mnie powołuje właśnie do różnych rzeczy. Myślę, że wspólnota też niesamowicie mnie otwiera. Kiedyś byłam osobą bardzo zamkniętą w sobie, a teraz na przykład ostatnio byłam w Irlandii, głosiłam rekolekcje kerygmatyczne właśnie tutaj z animatorami Ruchu Rodzin, z małżeństwem, z księdzem właśnie Wojtkiem z Ruchu Rodzin i to myślę, że też jest taka dla mnie ogromna łaska. Pan Bóg przez laboratorium, przez wspólnotę pokazuje mi, że mogę się otwierać właśnie na ludzi, że mogę wychodzić, że nie tylko tak przyziemnie, tylko właśnie, że mogę też tak po ludzku otwierać siebie, mogę otwierać siebie, mogę otwierać swoją wiarę, mogę pokazywać to, że Pan Bóg właśnie mnie doświadcza swojej miłości i mogę właśnie dzielić się tym.
Mówiłaś o tym, że wiele osób przyszło do wspólnoty, zagościło w laboratorium wiary na chwilę. Czy warto przyjść na jedno spotkanie i potem odejść?
Czy warto przyjść i odejść? Znaczy myślę, że warto przyjść. Wiele osób jest takich, które przyszły raz, a zostały do tej pory. Ja też tak miałam. Pierwsze moje spotkanie to było właściwie takie zapoznawcze. Przyjść, zobaczyć, o co tam w ogóle chodzi. Co to jest w ogóle laboratorium wiary, jakaś wspólnota w ogóle w kościele. No i właściwie po tym pierwszym spotkaniu zostałam już 6 rok właśnie leci, kiedy już jestem w tej wspólnocie. Chociaż mówię, są też takie osoby, które przychodzą, ale odchodzą. Chociaż są też takie na przykład osoby, które przychodzą, robią sobie jakąś przerwę, ale później jednak dochodzą do tego, że jednak laboratorium to jest coś dla nich bardzo ważnego i wracają do tej wspólnoty. Więc myślę, że wiele osób też w laboratorium jest takich, które przez przypadek właściwie, przez przypadek Boży, można powiedzieć, znalazło się na rekolekcjach, bo mamy też swoje rekolekcje, czy to weekendowe, czy to właśnie w Bańskiej Wyżnej. Też jeździmy właśnie z całym ruchem rodzin. I są też osoby, które właściwie gdzieś tam usłyszały jakiś wyjazd w góry, no i pojechały na takie rekolekcje i właściwie zostały tak przesiąknięte tym, tą Bożą radością, tym wszystkim, co się tam dzieje, tym czy grupkami dzielenia, czy tym właśnie, że możemy rozmawiać tak swobodnie o Bogu, o sobie na grupkach dzielenia, że zostały właśnie do teraz są we wspólnocie.
Zewnętrznie niczym się nie różnią osoby młode, wierzące od niewierzących. te, które mają formację kościelną, religijną, od tych, które takiej formacji nie mają. Czym się różni osoba taka jak ty od twoich kolegów i koleżanek wewnętrznie, które nie spotkały Pana Boga, nie prowadzą życia wewnętrznego, nie prowadzą formacji?
Ja myślę, że przede wszystkim tym, że ja cały czas uczę się dzielić tą wiarą, że pomimo tego, że część osób jest osoby jest osobami wierzącymi, to nie potrafi się dzielić tą wiarą. Ja przez wspólnotę, właśnie poprzez formację, cały czas uczę się tego. Uczę się, czy to w rozmowach czasami między rówieśnikami, bronić właśnie swojej wiary, bronić tego, że jednak jestem osobą wierzącą, że Jezus, Maryja, że to są dla mnie jednak osoby bardzo ważne w moim życiu. Myślę, że w takich też zwykłych, codziennych sytuacjach bardzo często oddaję różne sprawy właśnie Panu Bogu, Maryi, bardzo często zawierzając, czy to teraz właśnie maturę. To też jest takie, chociaż na pielgrzymkę macierzystów nie jadę, bo byłam w zeszłym tygodniu na pielgrzymce z Ruchem Rodzin właśnie. Więc teraz na pielgrzymkę macierzystów nie jadę, ale tamten czas też poświęciłam na modlitwę za maturę. I myślę, że wiara to też jest właśnie formacja. W Laboratorium Wiary to też pomaga mi właśnie oddawać wszystko Panu Bogu, Maryi, zawierzać czy to sprawy rodzinne, czy to wszystko, co się dzieje, to wszystko, co po ludzku jest dla mnie niemożliwe, nie do przeskoczenia. Myślę, że wtedy też wszystko oddaję Panu Bogu i powierzam Mu się wszystkie te sprawy.
Za chwileczkę jeszcze jedno pytanie. Zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam do współtworzenia naszego programu. Prosimy, aby Państwo telefonowali. 56 657 0011 lub 56 657 0012. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. I telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Jesteś tegoroczną maturzystką i mówisz o modlitwie za maturę, prawda? Czyli obyś zdała maturę, aby wszyscy zdali maturę jak najbardziej pozytywnie. Chciałbym zapytać o formację religijną i wpływ formacji religijnej na wybór przyszłej drogi życia. Bo wiele osób skupia się na maturze, tak? Zdać ten egzamin i czy będzie matematyka, czy nie będzie, jakie testy będą, czy ich też nie będzie. Natomiast wiemy, że jest to koniec pewnego etapu w życiu człowieka i rozpoczyna się już życie dojrzałe i w to życie dojrzałe wchodzimy nie tylko z kwitkiem, że mamy egzamin dojrzałości, czyli maturę, ale mamy pewien już ugruntowany, chciałoby się, światopogląd, ugruntowaną wiedzę religijną też, no i program na życie, jak tu przed chwileczką mówiła Pani Anna. No, chciała być świętą, gdy była młodą niewiastą.
Cały czas chcę. Ja szczerze mówiąc, tak jak tu już wspominałam, właśnie modlę się o dobre zdanie matury, ale też cały czas pojawia się gdzieś modlitwa właśnie o to, co będzie dalej, co tak naprawdę chce ode mnie Bóg, bo ja po ludzku mogę sobie tam wymyśleć jakieś plany, ale jeżeli to nie będzie plan Boży, no to co po tym? I cały czas też właśnie pojawia się we mnie taka modlitwa, takie pragnienie, żeby Bóg pokazał mi drogę, którą On chce dla mnie, którą On gdzieś tam już dla mnie ma wyznaczoną. I cały czas właśnie jest taka modlitwa, żeby ta droga, którą gdzieś tam sobie już wymyśliłam, żeby to była Jego droga. Kiedyś właśnie modliłam się też poprzez modlitwę wstawienniczą tutaj na jednej z rekolekcji. Prosiłam też właśnie Ducha Świętego o Jego wstawiennictwo w tej sprawie, co mam dalej robić, czego Bóg ode mnie by chciał. I na piątkowej właśnie mszy świętej też pojawiła się jakaś taka modlitwa właśnie za to, co mam dalej robić. I podczas Ewangelii właśnie słyszałam takie słowa, kiedy Jezus uzdrawiał głuchoniemego. Ja wymyśliłam sobie właściwie, przeglądając różne kierunki studiów, znalazłam taki kierunek audiofonologii, która jakoś tak mnie zaintrygowała. Tak.
Audiofonologia. Rozumiem.
Tak. Który tak mnie zaintrygował, że mówię, no może coś w tym kierunku, ale to tak było takie tam... I kiedy właśnie pojawiła się ta Ewangelia, to tak zaczęło do mnie dochodzić, że może jednak Bóg chce, żebym poszła w tym kierunku, że bo to jest właśnie badanie słuchu, badania mowy. I kiedy pojawiła się właśnie ta Ewangelia, to pojawiło się we mnie taki znak, jakby to był dla mnie od Boga, że Bóg jednak chce, żebym chyba poszła w tą stronę, w tą drogą.
Bardzo gorąco dziękuję. Ruch Rodzin Nazaretańskich w temacie nazaretańskie małżeństwa i rodziny. Ksiądz Sławomir tutaj z koordynacji krajowej, więc władza, można powiedzieć, ruchu rodzin nazarytańskich, cały czas się troszeczkę niecierpliwi, więc podejrzewam, że wiele rzeczy chciałby dopowiedzieć.
To, co powiedziała Martyna, jest bardzo cenne i chyba tak wszyscy zaczynamy. Zaczynaliśmy ewentualnie, patrząc z perspektywy czasu, jak te piękne marzenia, dobre serce, czystość uczuć, uradzić w życiu, jak zachować, żeby potem, mając piękne lata jak Ania z Darkiem, również żyć pogodnie, radośnie, żyć również entuzjazm życia. Właśnie tu, jak połączyć młodość z dojrzałością, żeby były takie właśnie udane i pogodne. Na spotkaniu sobotnim, w tym minioną sobotę, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore, jako nuncjusz w Polsce, podzielił się z nami w czasie homilii na Jasnej Górze, że istnieje duża różnica między mężczyzną i kobietą. I niektórzy próbują tę różnicę uradzić, zrozumieć, ukształtować między sobą przy pomocy psychologii, różnych metod terapeutycznych, jakichś prób zrozumienia siebie. A jednak ksiądz arcybiskup wskazał, że to Chrystus, to więź z Chrystusem jest najlepszą drogą do zbudowania relacji małżeńskiej. Właśnie, żeby tę wielką przepaść między mężczyzną a kobietą można było połączyć, żeby ona nie rozerwała powołania małżeńskiego.
Właśnie. No bo tak jak w ikonografii, że z jednej strony Maryja, z drugiej Józefa, a pośrodku Jezus Chrystus, który jest tym, który łączy, którego się prowadzi. Widzę, że zwłaszcza pan Dariusz przytakuje. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bogdan z Częstochowy.
Prosimy, panie Bogdanie.
No, ja troszeczkę słyszałem kiedyś o ruchu rodzin nazaretańskich, a teraz przysłuchując się audycji w telewizji, przyszło mi do głowy takie pytanie, bo państwo małżonkowie, zdaje się, zrozumiałem, że mają wspólnego kierownika duchowego. No i na kanwie tego chciałem zapytać, czy zarówno do małżeństwa, jak i do księży obecnych w studiu, czy to jest dobrze, że małżeństwo ma jednego kierownika duchowego, czy to nie jest, powiedzmy, no bo ten kierownik też ma jakąś wspólną wizję, powiedzmy, zna i wtedy od strony małżonka i od strony żony jakieś, powiedzmy, nie wiem, sytuacje. Czy to jest dobre? Czy to nie lepiej, żeby mieli oddzielnego? Takie mi przyszło pytanie do głowy.
Dziękujemy, nie wiem, czy mądre, panie Bogdanie. Ale... Dziękujemy. Dlaczego nie? Pytanie, odpowiedź prosimy od strony kapłana, a potem od strony państwa.
Zawsze kierujemy się tajemnicą sakramentu spowiedzi. Stąd tak naprawdę nie przenikają sekrety męża na rozmowę z żoną. Natomiast daje to większe zrozumienie całości danej rodziny, danego małżeństwa, ich powołania. Można iść oddzielnie, oczywiście. Dobrze jest, czasem nawet jest lepiej, gdy każdy z małżonków ma oddzielnego kierownika duchowego. Ale również dobrze jest, gdy małżonkowie bierają jednego. Dla porządku ich powołania, większego zrozumienia ich powołania. Myślę, że tę drogę też warto podejmować.
A ciekawe jest, czasami również bywają takie sytuacje, że nie tylko małżonkowie mają wspólnego kierownika duchowego, ale także dzieci tych małżonków przychodzą także prosić o kierownictwo duchowe. Jest to no, niezwykła tajemnica wglądu, jakie Pan Bóg daje temu księdzu w życie wewnętrzne tych ludzi, którzy przychodzą, prawda? To jest niesamowity jakiś taki dar też dla kapłana. Uwzględniając oczywiście wszystkie sprawy związane z tajemnicą, oczywiście czy spowiedzi, czy rozmowy, bo to działa na takich samych zasadach, to chcę powiedzieć, że jest to pewna taka jednak spójność widzenia całej tej rodziny, przynajmniej tych członków, których można poznać.
Ksiądz Jacek mówi właśnie spowiedzi i rozmowy.
Rozmowie duchowej.
Bo to w kierownictwie duchowym nie zawsze spowiedź, nie zawsze rozmowa połączona jest z sakramentem pokuty i pojednania, ale tak, zawsze obowiązuje tajemnica. Jeszcze do tej kwestii, tak z punktu widzenia kapłańskiego, oczywiście tajemnica rzecz jasna, ale chciałbym zapytać, czy to nie jest tak, że no, małżonkowie też korzystają z pewnego narzędzia, którym jest kapłan, jednego z jego też bogactwa, wiedzy, doświadczenia, tego, jak on pozwala, właśnie ten konkretny kapłan, działać przez siebie Duchowi Świętemu w sakramencie małżeństwa, że jest to spotkanie z konkretną duchowością już kapłańską, która jest oczywiście uformowana w zależności od tego, jak Pan Bóg danego księdza prowadził, i wtedy on jest też takim darem chyba dla małżeństwa.
Ksiądz Dajczer jako kierownik duchowy zachwycał swoim życiem. W ogóle sam prowadził ładne życie jako kapłan, jako człowiek. Życie pogodne, uśmiechnięte. Można powiedzieć radosne w swoim powołaniu. I to zachwycało studentów, szczególnie studentów, którzy przychodzili do niego setkami, aby rozmawiać, aby prosić o kierownictwo duchowe. I właściwie to jest to. Ufamy człowiekowi, który sam jest pogodny i spełniony, widać, że żyje Panem Bogiem, i chciałbym tak jak i on trochę być bliżej Pana Boga. I myślę, to jest ten moment, kiedy szukamy kierownika duchowego i akurat właśnie tego wybieramy.
No, Pan Bóg bazuje na naturze konkretnego człowieka. Pan Bogdan też kierował to pytanie do Państwa. Jak kierownik duchowy pomaga małżeństwu i pomaga rodzinie?
Myślę, że pomaga, skoro jesteśmy tutaj i jesteśmy razem, uśmiechamy się. Dzieci są z nami. Dzieci w tej chwili nasze już są poza domem, uczą się poza naszą...
Miał Pan kiedyś takiego pytania. Ciekaw jestem, co ten ksiądz nagadał mojej żonie.
A to takie pytania jakby na początku się pojawiają, gdy ktoś otwiera się na to przestrzeń, bo to nie jest takie łatwe i proste, tak? Otworzyć się na dar kierownictwa duchowego. O tym się mówi w Kościele, ale ogólnie w parafiach nie istnieje taka forma prowadzenia danej duszy, danej osoby. My żeśmy się z tym zetknęli właśnie na rekolekcjach Ruchu Rodzin Nazaretańskich i zobaczyliśmy, że potrzebujemy tak naprawdę wspólnego prowadzenia. I tak naprawdę mi się wydaje, że z perspektywy lat, teraz kilkunastu, to widzimy, że dzięki kierownictwu duchowemu jakoś mimo tych różnych trudnych sytuacji, które spotykają nas w życiu, tak, jakieś zawirowań, zmian, dzieci rosły, różne problemy wynikały i tak dalej, prowadzenie tych dzieci, kierowanie nimi nie byłoby możliwe, jeśli nie korzystalibyśmy z kierownictwa duchowego. Dlatego, że się rodziły...
Panią Annę chciałbym zapytać o taki rytuał, nabożeństwo wręcz wspólnego kierownika duchowego, bo no rozumiem, że Państwo idą razem, więc taka wyprawa do spowiedzi to nie jest wyprawa w stylu, a byłeś do spowiedzi, a kiedy pójdziesz, a księża spowiadają od tej do tej godziny, tylko to trzeba uczynić wspólnie, prawda?
Znaczy, to nie jest tak, że my jednego dnia o tej samej godzinie idziemy razem, prawda? Bo każdy jednak z nas jesteśmy inną osobą, mimo że jesteśmy małżeństwem, tak? Owszem, tworzymy jedność, prawda? Natomiast życie duchowe jednak każdego z nas jest trochę inne i też ma różne etapy. I sama przekonywałam się o tym, właśnie jak Pan Bóg cudownie to robi, że wtedy, kiedy ja trochę opóźniam swoją drogę, tak? Kiedy nagle coś się takiego dzieje, że stoję w miejscu, to mój mąż mi pomaga albo mnie prowadzi jak ociemniałą. A potem sytuacja się odwraca, że to właśnie ja jego wspieram, ja mu pomagam właśnie dzięki temu, że myślę, że dzięki temu, że jakoś duchowo się rozwijamy, że idziemy tą drogą.
Myślę, że panu Bogdanowi odpowiedzieliśmy w tych wątkach, że to nie jest tak, że z jednej strony spowiada się żona, z drugiej spowiada się mąż w tym samym czasie, przy jednym konfesjonale. Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicę.
Teraz i zawsze.
Mówi Urszula z diecezji lubelskiej. Pragnę bardzo serdecznie podziękować za temat dzisiejszych rozmów. Chciałam poruszyć dwie sprawy. Co do kierownictwa duchowego małżonków sakramentalnych szczególnie polecam. My z małżonkiem mamy to doświadczenie i ten dar 11-letniego kierownictwa, które zaczęło się w czasach dla nas bardzo trudnych, bo przeżywaliśmy trudny czas kryzysu, ale to trzymanie za rękę kapłana, a w ten sposób Pana Jezusa, poprzez comiesięczną spowiedź świętą i wspólną, czyli przystępujemy do spowiedzi świętej we wcześniej umówionym terminie i późniejsze błogosławieństwo kapłańskie, wspólne małżonków, pozwala nam trwać blisko Pana Boga i siebie. Także bardzo polecamy tę drogę. Ale ja chciałam jeszcze zapytać Państwa i księży o relację księdza Tadeusza Dejcera i jego spotkanie z ojcem Pio. Ja jestem pod wrażeniem trylogii księdza Dejcera Rozważania o wierze. Te pozycje przeczytałam kilkakrotnie i powiem, że ostatnie słowa w tej trylogii, które pozwolę sobie przytoczyć, autora, łaski towarzyszące powstawaniu książek będących rozważaniami o Eucharystii, pozostają w ścisłym związku z moim osobistym spotkaniem ze świętym ojcem Pio w San Giovanni Rotondo na 2 lata przed jego śmiercią, a zwłaszcza z uczestnictwem sprawowanej przez niego Eucharystii. Będąc przekonanym o świętości tego Bożego człowieka, czekałem na spotkanie w sposób wyjątkowy. Podczas mszy świętej, która rozpoczęła się o 4:00 nad ranem, miałem możliwość, zaniesiony wraz z tłumem tuż przed ołtarz, modlić się bardzo blisko świętego, w odległości zaledwie paru metrów. Uderzyła mnie zwłaszcza jego twarz, twarz człowieka, który widział, który prowadził z kimś obecnym na ołtarzu niemy dialog. Dało się odczuć, że ojciec Pio rozmawia z żywą osobą. Czy mogłabym się dowiedzieć coś więcej na temat tego spotkania?
Dziękuję Pani Urszulo i pytamy tutaj zwłaszcza księdza Sławomira Kowalskiego.
Tak, to był czas, kiedy ksiądz Tadeusz Dejcer studiował w Rzymie i bardzo chciał spotkać się z ojcem Pio. Prosił przyjaciół o umożliwienie tego spotkania i wtedy już ojciec Pio był znany we Włoszech. Znany był także ze swoich stygmatów, z opinii świętości. To, co potem ksiądz Tadeusz Dejcer trochę przeniósł na swoją postawę, właśnie uczynił ze swojego życia piękne powołanie, piękną posługę w konfesjonale. Tak też był i ksiądz Tadeusz Andrzej Buczel, który towarzyszył księdzu Tadeuszowi Dejczerowi. Właśnie, żeby spotkać w swoim życiu kogoś, kto ma piękne powołanie, kto żyje blisko ksiądz Chrystusem. I zresztą spotkanie także połączone ze spowiedzią i te słynne słowa, które ojciec Pio powiedział księdzu Tadeuszowi: kiedy ty naprawdę nawrócisz się, kiedy w końcu się nawrócisz, powtórzył mu to parokrotnie, kiedy się w końcu nawrócisz. Dla młodego kapłana, który był przekonany o swojej wierności Chrystusowi, o poukładanym życiu, o tym, że poświęca się dla Kościoła, kocha Kościół, takie pytanie było dużym wstrząsem. Właśnie, kiedy się nawrócisz? I tutaj jest to odwołanie do tego, co stawia Jan od Krzyża. Pierwsze nawrócenie, kiedy podejmuję życie, można powiedzieć, pobożne, uczę się modlitwy, chodzę na mszę świętą, byłam też u sakramentu spowiedzi, tak, ale pytanie, kiedy ty naprawdę uczynisz z Chrystusa swoją miłość, kiedy Chrystus w końcu staje się miłością twojego życia, kiedy zobaczysz, że twoje powołanie małżeńskie jest ważne, ale on jest po to, abyś doszedł do zbawienia, doszedł do świętości razem ze swoim współmałżonkiem. To nie jest tylko po to, żeby Pan Bóg ci pomagał, wspierał, żeby twoje życie było bardziej pogodne, radosne. Tak, o to Bóg też się troszczy. chce nas wielokrotnie uchronić od cierpienia, od zła, od trudnych doświadczeń, ale tak naprawdę Bóg nigdy nas nie zapomina. Nie zapomina o tym, że tęskni za naszą świętością. Tęskni, żeby kiedyś nas mógł przytulić swojej miłości w swoich ramionach. Bóg za każdym z nas będzie tęsknił. I stąd droga małżeńska jest także zaproszeniem do świętości, czyli uznania Boga za miłość swojego życia. Są też jakimi kapłani. Jesteśmy zaproszeni, żeby z naszego kapłaństwa jednak uczynić drogę do odkrycia Boga, do Jego miłości i czynić z Boga także miłość dla swojego życia. I właśnie chyba tu było to pytanie ojca Pio, który sam się żył pięknie swoją wiarą. Był człowiekiem zakochanym w Chrystusie, zakochanym w Kościele, który przecież jest dziełem Chrystusa. Pilnował ten Kościół, pilnował go głównie przez spowiednictwo i przez swoje cierpienie w stygmatach. Właśnie kogoś takiego spotkał też ksiądz Urdajczer i właśnie próbował to potem powtórzyć również i swojej posłudze w Warszawie w latach 80. Tam zachwyciła ta jego posługa w konfesjonale, pociągnęła bardzo wielu innych także kapłanów. I właściwie to, co jest piękne, to ksiądz Tadeusz Dajczyk przywrócił właściwie kierownictwo duchowe, że ono nie jest tylko zarezerwowane dla osób duchownych, w zakonach, w kapłaństwie, ale też i dla świeckich właśnie, że to jest narzędzie, z którego małżonkowie mogą korzystać. To, co bardzo ładnie powiedziała pani, że właśnie dla jej małżeństwa było to ważne, że to małżeństwo być może zostało uratowane przez dobre kierownictwo duchowe. A więc z tego narzędzia w naszych czasach nadal możemy korzystać, szukać pomocy. Niekoniecznie trzeba szukać terapeuty, psychologa. Oni też są potrzebni. Oczywiście to jest bardzo ważna dziedzina życia.
Tam, gdzie jest potrzebny psycholog, tam go trzeba szukać, prawda? Tak. Tam, gdzie są zranienia duchowe, trzeba szukać lekarza dusz, czyli Jezusa Chrystusa, który pozostaje dla nas w sakramentach, zwłaszcza w sakramencie uzdrowienia, jakim jest sakrament pokuty i pojednania, też sakrament namaszczenia chorych. Kolejny telefon. Myślę, że wystarczająca odpowiedź dla naszej słuchaczki, pani Urszuli. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria z Warszawy. Serdecznie witam gości i z uwagą słucham, ponieważ niewiele wiem o tym ruchu, a nie od początku włączyłam. Czy była historia tego ruchu opowiedziana, bo bardzo by mi na tym zależało. Natomiast tutaj ktoś znalazł, że był pan Sławomir Biela i jaką rolę odegrał, to nie był ksiądz. Zdaje się, że on, coś wcielała się Matka Boska w niego chyba. Natomiast, ponieważ tak niewiele wiem i taki chaos mam w głowie, będę wdzięczna, jak ksiądz, ksiądz chyba Sławomir, cośkolwiek na ten temat opowie, bo być może to już było opowiedziane. Serdeczne dzięki, z Bogiem.
Dziękuję, pani Mario. Prosimy.
Duchowość ruchu nazarańskich uszowała się wokół dwóch kapłanów. Księdza Tadeusza Dajczera i księdza Andrzeja Buczela. Oczywiście było także środowisko świeckich studentów, którzy wokół nich byli. To oni przekazywali potem naukę księdza, tych księży, a szczególnie księdza Tadeusza Dajczera. I chyba tak to trzeba to przyjąć. Każda właściwie wspólnota ma jakieś swoje, może trudne momenty, kryzysy. To jest naturalne na drodze wszystkich wspólnot, które mamy w Kościele. Ale to, co jest piękne, to odrodzenie. Wspólnoty przeżywają swoje odrodzenie. Jeszcze raz kształtują swoją tożsamość, kształtują swoje życie. I prawda, dzisiaj ten ruch jest zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski. Ma zatwierdzone statuty, ma swojego delegata Konferencji Episkopatu, którym jest ksiądz Andrzej, biskup Andrzej Siemieniewski. Jesteśmy częstką tego Kościoła. Widać wyraźnie, jak Kościół nadal ten ruch pielęgnuje, jak mu błogosławi. Chcę, żeby był on obecny. I to jest bardzo istotne. I tak to niech to zostanie.
Ruch rodzin nazaretańskich. Poruszamy się w kręgu osób wierzących, w kręgu osób, które kształtują swoje życie zgodnie z nauczaniem Kościoła. Natomiast chciałbym, może zwłaszcza od państwa, Anny i Dariusza, usłyszeć może takie słowa, jak ukształtować małżeństwo, ukształtować rodzinę, żeby to była rodzina święta. Co trzeba zrobić? No, w pewnym momencie życia pan Dariusz, poszukując, odnalazł jeden z wielu ruchów w Kościele, który pomaga rodzinom, pomaga małżonkom, pomaga człowiekowi wzrastać w całym jego wymiarze. Nie tylko w wymiarze religijnym, duchowym, ale również w tym wymiarze wzajemnych relacji.
Ja myślę, że tutaj, jak żona na początku powiedziała, zresztą to już powtórzyła też drugi raz, że trzeba sobie uświadomić, że co jest celem małżeństwa przede wszystkim, co jest celem naszego życia, tak? Czy to, żeby jakoś dobrze przeżyć życie, czy to, żeby jak najwięcej osiągnąć w tym życiu, czy celem życia jest świętość. I to jest chyba pierwsza podstawowa rzecz, tak? Czyli co jest priorytetem. Ja jakby uświadomiłem sobie, że pewne rzeczy, które w życiu jakby przeżyłem, nie były właściwe i zapragnąłem czegoś innego, innego życia. I zacząłem właśnie uczestniczyć w spotkaniach, jeździć na rekolekcje, po prostu tak normalnie, towarzyszyć, jakby być razem z moją małżonką, nie w czasach jakichś gdzieś nad morzem czy za granicą, tylko w górach. Nie na świeckim wypoczynku, tylko szukaniu Pana Boga, słuchaniu konferencji, rozważaniu Słowa Bożego, na grupach dzielenia, wspólnym dzieleniu się później tym przeżyciami. Wieczorem, gdy dzieci usypiały na rekolekcjach, opowiadaliśmy sobie o tym, jak odbieramy te wszystkie konferencje. I coś takiego się po prostu jakby przez to uczestnictwo wydarzało, że moje myślenie na życie, moje jakby cel i moja wiara się zmieniała, tak? Że to zmieniało się w coś innego. Tak jak tutaj mówimy o świętości, że właśnie okazało się, że świętość tak naprawdę jest możliwa dla ludzi świeckich. Zacząłem korzystać z kierownictwa duchowego, z rozmów duchowych. Jeździliśmy na wiele różnych rekolekcji. Jeździliśmy na rekolekcje także za granicę, czyli mam doświadczenie kościoła w wymiarze takim głębszym niż tylko Kościół Polski, powszechny. Byliśmy na Ukrainie przez wiele lat w rekolekcjach, uczestniczyliśmy z tamtymi ludźmi, gdzie właśnie ludzie po prostu przyjeżdżali z różnymi problemami, z różnymi zranieniami. Uczyliśmy się tego, obserwując, że to jakby ruch rodzin pozwalał mnie, tak jak tutaj mówiła Marta właśnie, że poznawać innych ludzi, iść do ludzi. Nie skupiać się na własnych problemach, na własnym też i na sobie. I poznawaniu Pana Boga w realu, takim w rzeczywistości. Nie w czytaniu książek, w czymś, co jest nierealne, ale w rzeczywistości. Zmierzyć się z własnym właśnie słabościami. Wyjazdy zagraniczne były jakby takim dość wysiłkiem trudnym też, fizycznym, zmęczeniem, trudem. Ale właśnie cele było dojazd do miejsca rekolekcji, tak? I tam sobie zawsze myślałem, że właśnie takim celem to jest świętość. My często w życiu codziennym, mając problemy, zaczynamy się gmatwać w te problemy i tracimy cel, jakim jest świętość. I właśnie też, co dla mnie takie ważne, że przestałem Boga traktować w jakiś sposób, tak jak to wcześniej było, że są Bóg tutaj zakazy i nakazy, tak? Że to coś muszę tam chować się albo jakoś po prostu, prawda?
Nie jeść kiełbasy w piątek.
Tak, no właśnie. Tak, że to się zaczęło budować.
Z święconką Wielką Sobotę.
No tak.
Z palemką w Niedzielę Palmową, no tak, bo popiół na środę.
Że to się zaczęła jakby taka więź, tak? Że ja jakby staram się tak modlić, oddawać ten czas, poświęcać swoją rodzinę przede wszystkim.
Jeszcze wrócimy do pytania o codzienność. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony ksiądz Krzysztof Godlewski, diecezja łomżyńska, parafia Małkinia Górna, pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła Apostoła. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, a w sposób szczególny pani Ani, pan Dariuszowi, kapłanom, księdzu Sławomirowi Jackowi również za tą obecność. Mam możliwość od kilku lat z niektórymi osobami z diecezji łomżyńskiej wyjeżdżać do Bańskiej Wyżnej, Bańskiej Niżnej na rekolekcje. I muszę powiedzieć, że to jest właśnie taki szczególny czas łaski, szczególny czas, kiedy można zaczerpnąć z tego źródła świętości. Również ja jako kapłan od tych rodzin, od małżonków tam obecnych. Dziękuję też serdecznie moim braciom kapłanom za tę więź, za spotkania kapłańskie, czasem można powiedzieć długie rozmowy niekończące się, ale za tą całą pracę, jaką wkładacie w formowanie właśnie duchowości małżeńskiej, rodziny, zawsze czuję się ubogacony tą wzajemną łaską i to powszechne wezwanie do świętości właśnie w trakcie tych rekolekcji. Ono wybrzmiewa w sposób szczególny od tych najmniejszych dzieci, które z nami uczestniczą poprzez młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych czy średnich, aż do wspaniałych i wielce szacownych naszych seniorów. Także wielkie wyrazy uznania dla moich współbraci kapłanów i dla was, kochani świeccy, że wy jako osoby świeckie również nas, kapłanów, mobilizujecie do jeszcze mocniejszej, bardziej wytrwałej, owocnej, a zarazem świętej służby w Kościele. Dzięki serdeczne i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy również, bo księdza znamy osobiście.
Niekończące się rozmowy tutaj, bardzo mocne. Uśmiechnął się ksiądz Jacek.
Tak, te rozmowy nasze kapłańskie są faktycznie niekończące się, ponieważ spotykamy się w momencie, podczas tych rekolekcji w górach, w momencie, kiedy już gwar cichnie. Jest już wieczór, a już nawet bym powiedział wręcz nawet noc. Kiedy zjeżdżamy się z różnych miejscowości, gdzie trwają rekolekcje ruchu rodzin nazaretańskich i tworzymy taką zdumiewającą dla mnie wspólnotę kapłańską, gdzie słuchamy konferencji dla kapłanów i jest grupa dzielenia. Jeśli ktoś może sobie wyobrazić, że ta grupa składa się ze 40 na przykład kapłanów, którzy są zgromadzeni w jednym miejscu, to rzeczywiście jest to niesamowite doświadczenie takiej wiary poszczególnych tych, którzy się dzielą, prawda? I to dla mnie jako księdza było niezwykle ogromne odkrycie w ruchu. Ja stawiałem sobie jako młody ksiądz dwa pytania. Pierwsze, jak odkryć wolę Bożą? Czego Ty, Panie Boże, ode mnie chcesz? Jakiego Ty księdza chcesz widzieć? Bo ja nie mam wizji swojej. Ja nie mam wizji mojego kapłaństwa. Ja wiem, że ja mam odprawiać mszę świętą. Ja wiem, rozumiem, że mam spowiadać. Codzienny brewiarz, prawda, medytacja. Ale przecież to jakby nie wyczerpuje tego, czym jest posługa duszpasterska. I to odkrywanie woli Bożej to było pierwsze pytanie. Jaki jest Twój plan, Panie, na moje kapłaństwo? Matko Boża, która jesteś wychowawczynią powołań kapłańskich, proszę Cię, skoro mnie prowadziłaś w seminarium, to proszę Cię teraz, żebyś też była moją wychowawczynią jako już kapłana. Żebym mógł się do Ciebie po prostu przytulić. I w tym momencie to pytanie o pełnienie woli Bożej, odpowiedź znajdowałem poprzez duchowość ruchu. Poprzez formowanie się wśród kapłanów. Poprzez kierownictwo właśnie duchowe. Odpowiedź ta przychodziła głównie przez wydarzenia życia. Wydarzenia życia, które działy się w moim życiu, spotykane osoby, sytuacje, tak jak Martyna wspomniała, nieprzypadkowe, bo u Boga nie ma przypadków, w języku polskim owszem tak, ale u Pana Boga jest jakby całościowa wizja świata i człowieka poszczególnego. A więc ta duchowość wydarzeń jakby pozwalała mi odkrywać to, co tak naprawdę Pan Bóg ode mnie oczekuje. I to było jedno z pytań właśnie, które...
Pan Bóg daje odpowiedź w konkretnych wydarzeniach. Ja do Państwa Anny i Dariusza wróciłbym z takim pytaniem. Wiemy, że nie możemy służyć Bogu i mamonie, że albo służymy Bogu, albo mamonie. Nie można tych dwóch rzeczywistości pogodzić. Ale Państwo dotykają bardzo konkretnie w codzienności życia tego, że trzeba pracować i to uczciwie, bardzo trudno i ciężko, żeby mieć pieniądze, utrzymać dom. I pytam o tę codzienność, godzenia ciężkiej, trudnej pracy, zdobywania pieniędzy, które przecież są potrzebne, bo z chwilą, gdy pan pojechał 13 lat temu na rekolekcję, to nagle z nieba złote dukaty nie zaczęły wcale padać, ani z ziemi wyrastać.
A prawda? Mieliśmy nadzieję.
No tak, tak. Jak to wszystko pogodzić i dlaczego tak trudno jest to pogodzić współczesnemu człowiekowi, współczesnym małżeństwom, rodzinom?
Dlaczego trudno jest pogodzić? Myślę, że dlatego, że ten świat, w którym żyjemy, po prostu roztacza przed nami różne wizje, posiadania przede wszystkim. Możesz mieć lepszy samochód, możesz mieć ładniejszy dom, możesz tam wyjechać na dobre wczasy. I to jest właśnie to, czym my żyjemy, to później mamy takie pragnienia. Jeśli ja będę oglądał telewizję, reklamy telewizyjne i słuchał tym, to nie będę chodził do kościoła na mszę świętą, to nie będę wiedział, o czym Pan Bóg mi mówi, tak? Dlatego, jeśli ten czas, który poświęcamy Panu Bogu, nazywamy czas stracony dla Pana Boga, nie jest czasem nigdy straconym, tak? Codzienna msza święta. Mamy cotygodniowe spotkania w grupach, po prostu we wspólnocie. Mamy grupy dzielenia. Mamy różnego rodzaju właśnie dni formacyjne. To tego czasu właśnie, jeśli nie poświęcamy tego czasu, nie poświęcam na jakby karmieniu się tym światem, to wtedy po prostu żyję w wolności, tak? Nie jestem przywiązany do tego. Moje pragnienia są zupełnie inne.
Panie.
Natomiast to rzeczywiście nie jest łatwe, tak? Mamy troje dzieci, wszystkie już właściwie od 7 lat są poza naszym domem rodzinnym, ponieważ szkoły gimnazjalne dwoje młodszych dzieci rozpoczęło w Warszawie, czyli właściwie w wieku 13 lat już były poza domem, młodsze. Najstarsze w tym samym czasie, ponieważ tam jest różnica między nimi, w tym samym czasie rozpoczął liceum w Warszawie, właśnie w liceum na Bielanach. I tak się złożyło, że bardzo szybko jakby... W szkołach katolickich, ponieważ my tak naprawdę szukaliśmy dla nich takiego miejsca i takiego środowiska, w którym nie zostałyby wyrzucone jakby z naszego rodzinnego środowiska, w którym żyjemy, określonymi wartościami, miłością do Chrystusa, żeby mogły dalej kontynuować, ponieważ to jeszcze były młode dzieci, tak? Bardzo nam zależało na tym, żeby to środowisko było jakoś skupione wokół Pana Boga. I tak naprawdę tak się stało, że Pan Bóg zadziałał trochę przez bunt najstarszego naszego syna, ponieważ dzieci się buntują, jak wiemy, w tym wieku. I on powiedział, w takim razie on idzie do liceum katolickiego, co nam tak naprawdę bardzo ulżyło, że tak zdecydował. Ale się okazało, że w ślad za nim poszły młodsze dzieci, czyli Maciek i Marysia. No i właśnie ich życie toczyło się w tych szkołach. Natomiast wiadomo, że utrzymanie bardzo dużo kosztowało. Ja zawsze miałam w sercu taką ufność. Panie Boże, jeśli to jest Twoja wola, żeby one tam były, jeśli Ty tego chcesz, to Ty na to wszystko dasz. Po prostu dasz. Znajdzie się praca dla męża, ponieważ mój mąż jest przedsiębiorcą, budowlańcem, więc znalazły się takie prace, że mógł na to jakoś zarobić, tak? I nigdy, zawsze przypominam moim dzieciom, kiedy mają jakieś trudne sytuacje, zobaczcie, nigdy Pan Bóg nie zostawił nas w takiej sytuacji, że nie mieliśmy co jeść, że nie mogliśmy wyjechać na rekolekcje, że byłyście głodne czy nieubrane. Pan Bóg się o to zatroszczył, przez różnych ludzi się zatroszczył, czasem przez różne zlecenia, ale jednak się o to troszczył. Tak wyglądała nasza codzienność i tak naprawdę nasza codzienność z mężem to wygląda teraz tak, że ponieważ to jest też tak, że dzieci co tydzień wracają do nas, tak? Wracają, przyjeżdżają. Piątek jest takim dniem, wieczorem. Małżeństwo to już różnie, tak czasem co 2 tygodnie przyjadą, bo mają swoje prace. Natomiast piątek wieczorem wygląda u nas tak, że spotykamy się wszyscy przy wspólnym stole, rozmawiamy, śmiejemy się. Jest dużo w tym serdeczności i ciepła. Oni rozmawiają z nami o swoich sprawach. My mówimy im często o swoich. Tworzy się między nami więź. Ja myślałam, że kiedy dzieci wyjadą z domu, to jakby już coś się zaprzepaściło. To jest nieprawda. Jeśli mamy coś, jeśli możemy coś dać naszym dzieciom, jeżeli naprawdę je kochamy, to się okazuje, że kiedy są w trudnych sytuacjach i potrzebują naszej pomocy, przychodzą, to jeśli my mamy więź z Chrystusem, to my im możemy pomóc, możemy powiedzieć coś takiego, co im zapadnie w serce i zostaje na całe życie. I myślę, że ta więź nasza, jako rodziców z naszymi dziećmi, właśnie w ten sposób się wytworzyła, że bywały różne kryzysowe sytuacje w ich życiu nastoletnim, trudnym. Natomiast wtedy wracali do domu i wtedy oczekiwali od nas czegoś. Oni nie wiedzieli czego, a my tak naprawdę szukaliśmy i modliliśmy się o to, co im dać w takich momentach. I myślę, że właśnie dzięki temu wytworzyła się i dzięki kierownictwu duchowemu wytworzyła się właśnie taka więź z dziećmi, że one dzisiaj mogą bezpiecznie wracać do domu, że czują się pewnie, że czują się tutaj radosne i kochane. No i tak wygląda nasza codzienność.
Bogu dzięki. Ja dziękuję za to spotkanie. Ruch Rodzin Nazaretańskich, ksiądz Sławomir Kowalski, ksiądz Jacek Gołębiowski, Anna i Dariusz Nachtygalowie, Martyna Falkowska. Zdania matury, doczekania się, bycia dziadkami, pradziadkami. Bożego błogosławieństwa w życiu kapłańskim, a zwłaszcza bycia tym dobrym narzędziem w rękach Pana Boga w kierownictwie duchowym i wprowadzeniu dwóch sakramentów małżeństwa i kapłaństwa w służbie Kościołowi. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.